spojrzał w tamtym kierunku, a serce biło mu jak młotem. W chatce Hagrida paliło się światło i na tle okien widać było teraz sylwetki owych postaci. Otworzyły się drzwi, 5 osób weszło do środka, po czym zapadła cisza. Harego ogarnął silny niepokój. Rozejrzał się, żeby sprawdzić, czy Ron albo Hermiona zauważyli to samo, co on, ale w tym momencie pojawiła się za jego plecami profesor Marchbanks, więc nie chcąc, by pomyślała, że próbuje podejrzeć czyjąś pracę, szybko pochylił się nad swoją mapą, udając, że coś pisze, podczas gdy w rzeczywistości zerkał przez gzyms ku chatce Hagrida. Po izbie ktoś chodził, bo od czasu do czasu przesłaniał światło. Czuł wzrok profesor Marchbanks na swoim karku, więc przyłożył znowu oko do teleskopu, gapiąc się w księżyc, choć jego pozycję zaznaczył już godzinę temu, ale gdy profesor Marchbanks ruszyła dalej, usłyszał ryk dobiegający przez ciemność aż tu, na szczyt wieży astronomicznej. Kilku uczniów stojących najbliżej niego oderwało oczy od teleskopów i spojrzało w stronę chatki Hagrida. Profesor Tufty zakaszlał cicho. Chłopcy i dziewczęta, spróbujcie się skoncentrować, powiedział łagodnie. Większość powróciła do swoich teleskopów, Harry zerknął w lewo, Hermiona wpatrywała się w chatkę Hagrida. Chrząknął profesor Tufty. Jeszcze tylko 20 minut. Hermiona drgnęła i natychmiast pochyliła się nad swoją mapą. Harry też spojrzał na swoją i spostrzegł, że przy Wenus napisał Mars. Pochylił się, żeby to poprawić. Po błoniach potoczył się donośny huk. Na szczycie wieży zrobiło się małe zamieszanie. Kilka osób krzyknęło cicho, bo nadziało się na teleskopy, chcąc zobaczyć, co się dzieje w dole. Drzwi chatki Hagrida otworzyły się gwałtownie i teraz zobaczyli go wyraźnie w świetle padającym z wewnątrz. Potężna postać, rycząca wściekle i wymachująca pięściami, w otoczeniu 5 mniejszych postaci, z których każda, sądząc po cienkich stróżkach czerwonego światła tryskających w jego kierunku, próbowała go oszołomić. — Nie! — krzyknęła Hermiona. — moja droga! — powiedział profesor Tufty oburzonym tonem. To jest egzamin! Ale teraz już nikt nie zwracał najmniejszej uwagi na mapę nieba. Czerwone promienie nadal śmigały koło chatki Hagrida, ale jakby się od niego odbijały. Wciąż stał wyprostowany i wciąż zdawał się walczyć. Przez błonia niosło się echo krzyków. Jakiś męski głos ryknął: bądź rozsądny, Hagridzie! A Hagrid zawołał: niech szlak trafi rozsądek, tak łatwo mnie nie weźmiecie, Dowlish! Harry dostrzegł maleńką figurkę kła, który w obronie swojego pana rzucał się na otaczających go czarodziejów, aż w końcu trafiony zaklęciem oszałamiającym padł na ziemię. Hagrid ryknął z wściekłości, chwycił sprawcę, uniósł wysoko w powietrze i cisnął. Mężczyzna przeleciał jakieś 10 stóp i legł nieruchomo na ziemi. Hermiona wydała z siebie zduszony okrzyk i zakryła usta dłońmi. Harry spojrzał na Rona i zobaczył, że też jest przerażony. Żadne z nich nie widziało jeszcze Hagrida w takim stanie. Patrzcie, pisnęła Parvati, wychylając się za blankę i pokazując w dół, gdzie znowu otworzyły się frontowe drzwi zamku i wpadającym z nich świetle widać było długi czarny cień biegnący przez trawnik. Co z wami? Co z wami? Krzyknął profesor Tufty, wyraźnie już zaniepokojony. Wiecie, że zostało tylko 16 minut. Ale nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy wpatrywali się w samotną postać biegnącą ku chatce Hagrida. Jak śmiecie! Dobiegł ich okrzyk. Jak śmiecie! To McGonagall, wyszeptała Hermiona. Zostawcie go! Dajcie mu spokój, mówię! Dobiegł ich z ciemności głos profesor McGonagall. Na jakiej podstawie go atakujecie? Nic nie zrobił, nic, co mogłoby usprawiedliwić takie... Hermiona Parvati i Lavender wrzasnęły. Co najmniej 4 oszałamiacze pomknęły od chatki Hagrida w stronę profesor McGonagall. Czerwone promienie trafiły w nią w połowie drogi między chatką i zamkiem. Przez chwilę jej postać rozświetlił czerwony blask, a potem zwaliła się ciężko na plecy i znieruchomiała. Galopujące gargulce! Krzyknął profesor Tafty, który też chyba zupełnie zapomniał o egzaminie. Bez żadnego ostrzeżenia. Odrażające, odrażające! Tchórze! Ryknął Hagrid, a jego głos potoczył się aż do zamku, w którego oknach pojawiły się światła. Nędzne tchórze! No to masz i ty też! Ach! Wydyszała Hermiona. Hagrid zamachnął się dwukrotnie na atakujących. Najbliższe osoby padły natychmiast na ziemię jak rażone gromem. Potem zgiął się w pół i haremu zdawało się przez chwilę, że to już koniec. Ale po chwili olbrzymia postać Hagrida znowu się wyprostowała, dźwigając na ramionach coś, co wyglądało jak worek. I wtedy Harry zrozumiał, że to bezwładne ciało kła. Brać go! Brać go! Wrzeszczała Umbridge, ale jej jedyny teraz pomocnik nie kwapił się, by znaleźć się w zasięgu pięści Hagrida. Przeciwnie, cofał się tak szybko, że potknął się o ciało jednego z towarzyszy i upadł. Hagrid odwrócił się i puścił biegiem z kłem na ramionach. Umbridge strzeliła do niego ostatnim oszałamiaczem, ale nie trafiła i Hagrid, pędząc w kierunku bram zamku po chwili, zniknął w ciemnościach. Zapadła cisza. Wszyscy gapili się na błonia z otwartymi ustami. A potem rozległ się drżący głos profesora Tafty. Jeszcze 5 minut. Harry wykreślił zaledwie 2/3 mapy, ale pragnął tylko jednego, żeby egzamin już się skończył. Kiedy to się stało, on, Hermiona i Ron wepchnęli byle jak teleskopy do pokrowców i zbiegli z innymi po spiralnych schodach. Nikt nie miał zamiaru iść spać. Wszyscy stłoczyli się u stóp schodów, rozmawiając głośno, podekscytowani tym, czego dopiero co byli świadkami. Ona jest zła do szpiku kości, wysapała Hermiona z trudem, wymawiając słowa, żeby tak zakradać się do Hagrida w nocy, w środku nocy. No, na pewno chciała uniknąć takiej sceny jak przy Trelawney, powiedział Ernie Macmillan, przeciskając się do nich przez tłum. Ale Hagrid nieźle sobie z nimi poradził, co? Odezwał się Ron, najwyraźniej bardziej wystraszony niż przejęty podziwem. Tak, te zaklęcia to po prostu, no to się od niego odbijały, widzieliście? Bo płynie w nim krew olbrzymów, wyjaśniła mu Hermiona roztrzęsionym głosem. Bardzo trudno oszołomić olbrzyma, oni są jak trolle, bardzo twardzi, ale profesor McGonagall, 4 oszałamiacze trafiły ją w pierś. A przecież nie jest już taka młoda. Okropne, 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 powiedział Ernie, kręcąc teatralnie głową. No, idę spać. Dobranoc wszystkim. Rozchodzili się, rozmawiając z ożywieniem o tym, co zobaczyli. Ale przynajmniej nie zamknął Hagrida w Azkabanie, powiedział Ron. Pewnie przyłączy się do Dumbledora, nie? Mam nadzieję, mruknęła Hermiona bliska płaczu. Och, straszne, to straszne. Myślałam, że Dumbledore wróci, a teraz nie ma już ich Hagrida. Powlekli się do pokoju wspólnego Gryffindoru, w którym zastali pełno ludzi. Wielu obudziło zamieszanie na błoniach i pozrywali z łóżek swoich towarzyszy. Simius i Dean, którzy przybyli tam przed Harrym, Ronem i Hermioną, opowiadali wszystkim, co usłyszeli ze szczytu wieży astronomicznej. Ale dlaczego teraz pozbyła się Hagrida? Zapytała Angelina Johnson, kręcąc głową. Przecież to nie to samo, co Strzelanej. On naprawdę uczył lepiej niż w zeszłym roku. Umbridge nienawidzi pół ludzi, odpowiedziała z goryczą Hermiona, opadając na fotel. Od samego początku chciała się go pozbyć. I sądziła, że to Hagrid podrzuca jej do gabinetu niuchacze? Pisnęła Katie Bell. O kurcze, zaklął Lee Jordan, zasłaniając ręką usta. to ja jej podrzucałem te niuchacze. Fred i George zostawili mi parę. Lewitowałem je przez okno. I tak by go wylała, mruknął Dean. Był za blisko Dumbledora. To prawda, zgodził się Harry, zagłębiając się w fotel obok Hermiony. Mam tylko nadzieję, że profesor McGonagall nic się nie stało, powiedziała płaczliwym głosem Lavender. Zanieśli ją do zamku, widzieliśmy z okna dormitorium, rzekł Colin Creevey. Nie wyglądała za dobrze. Ach, pani Pomfrey ją poskłada, stwierdziła z przekonaniem Alicja Spinett. Jeszcze nigdy nie zawiodła. Była już prawie czwarta rano, kiedy pokój wspólny opustoszał. Harry był rozbudzony, wciąż miał przed oczami Hagrida znikającego w ciemności. Był tak wściekły na Umbridge, że nie mógł wymyślić dość surowej dla niej kary, chociaż propozycja Rona, aby ją wrzucić do zagrody pełnej wygłodniałych sklątek tylnowybuchowych, warta była zastanowienia. Zasnął, rozmyślając nad najokropniejszymi sposobami zemsty i wstał z łóżka 3 godziny później, czując piasek pod powiekami. Ich ostatni egzamin z historii magii był wyznaczony dopiero na popołudnie. Po śniadaniu Harry miał wielką ochotę wrócić do łóżka, ale już wcześniej zaplanował powtórkę, więc rad nie rad usiadł w pokoju wspólnym przy oknie, podtrzymując głowę rękami i starając się nie zasnąć nad wysokim na 3,5 stopy stosem notatek, które mu pożyczyła Hermiona. Weszli do wielkiej sali o drugiej i zajęli miejsca przy stolikach, na których leżały arkusze z pytaniami odwrócone tekstem do spodu. Harry czuł się potwornie zmęczony. Marzył tylko o jednym, żeby się porządnie wyspać, a nazajutrz pójść z Ronem na stadion i trochę sobie polatać na jego miotle, poczuć się wolnym. Odwróćcie swoje karty z pytaniami, powiedziała profesor Meltbanks, przewracając olbrzymią klepsydrę. Możecie zaczynać. Harry wbił wzrok w pierwsze pytanie. Dopiero po kilkunastu sekundach zorientował się, że do jego świadomości nie dotarło ani jedno słowo pytania. Gdzieś w górze przy jednym z okien bzyczała osa, obijając się o szybę. Otrząsnął się, przeczytał pytanie i powoli zabrał się do pisania. Z wielkim trudem przypominał sobie nazwiska i wciąż mylił daty. Czwarte pytanie, jak sądzisz, czy wprowadzenie przepisów prawnych regulujących użycie różdżek przyczyniło się do buntów goblinów w XVIII wieku, czy też do większej nad nimi kontroli, pominął z myślą, że wróci do niego na końcu. Przeszedł do pytania piątego, jak doszło do naruszenia statutów tajności w 1749 roku, jakie środki zastosowano, aby ustrzec się tego w przyszłości, ale dręczyło go poczucie, że ominął wiele ważnych kwestii. Chyba miały z tym coś wspólnego wampiry. Zaczął szukać pytania, na które potrafiłby na pewno odpowiedzieć i zatrzymał się na pytaniu dziesiątym. Opisz okoliczności, które doprowadziły do utworzenia Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i wyjaśnij, dlaczego magowie z Liechtensteinu odmówili przyłączenia się do Konfederacji. Wiem, pomyślał Harry, chociaż czuł, że mózg odmawia mu posłuszeństwa. Zobaczył jednak w wyobraźni nagłówek napisany ręką Hermiony. Utworzenie Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. Czytał te notatki dziś rano. Zaczął pisać, co jakiś czas zerkając na wielką klepsydrę stojącą na biurku profesor Meltbanks. Siedział tuż za Parvati Patil, której długie czarne włosy zwisały nad oparciem krzesła. Raz czy drugi przyłapał się na tym, że gapi się w złote plamki światła migocące w jej włosach, gdy poruszała lekko głową i musiał potrząsnąć własną głową, aby się od tego uwolnić. Pierwszym niezależnym, czyli najwyższą szychą Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów, był Pierre Bonacord, ale mianowanie go na ten urząd spotkało się ze sprzeciwem czarodziejów z Liechtensteinu, ponieważ wszędzie wokół niego pióra skrobały zawzięcie po pergaminie jak myszkujące po strychu szczury. Słońce grzało go mocno w kark. Co takiego robił ten Bonacord, że obraził czarodziejów z Liechtensteinu? To chyba miało coś wspólnego z trollami. Znowu zagapił się we włosy Parvati. Ach, gdyby tak mógł użyć legilimencji i zajrzeć do jej głowy, żeby zobaczyć, co to było z tymi trollami, co spowodowało zerwanie stosunków między Pierrem Bonacordem i Liechtensteinem. Zamknął oczy i ukrył twarz w dłoniach, a po chwili rozjarzona czerwień powiek pociemniała i poczuł pod nimi miły chłód. Bonacord chciał zakazać polowania na trolle i dać im prawa, ale Liechtenstein miał kłopoty z wyjątkowo brutalnym plemieniem górskich troli. Tak, to było to! Otworzył oczy, zapiekły go i napełniły się łzami, gdy spojrzał na oślepiająco biały pergamin. Napisał powoli dwie linijki o trolach i przeczytał wszystko od początku. Nie było to zbyt konkretne i brakowało szczegółów, a przecież pamiętał, że notatki Hermiony na ten temat miały z kilka stron. Zamknął znowu oczy, starając je sobie przypomnieć. Pierwsze zgromadzenie Konfederacji odbyło się we Francji. Tak, to już napisał. Gobliny próbowały wziąć w nim udział, ale im nie pozwolono. To też już napisał. I nie pojawił się nikt z Liechtensteinu. Myśl, powiedział sobie z twarzą ukrytą w dłoniach, podczas gdy wokoło skorbały zawzięcie pióra, wypisując niekończące się odpowiedzi, a w wielkiej klepsydrze nieubłaganie przesypywał się piasek.